Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Zapraszam. Informacje z kraju. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Za, oprócz PiS, głosowała Solidarna Polska i część posłów niezrzeszonych, przeciwko koalicyjne PO i PSL. SLD i Twój Ruch wstrzymały się od głosu. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera był Piotr Gliński. Opozycja nie zdała egzaminu, nie odwołując rządu Donalda Tuska, a wydarzenia w Sejmie pokazują, że w Polsce zamiast z demokracją na argumenty, mamy do czynienia z demokracją na służby i prokuraturę, uważają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Klub PiS ponownie złoży w Sejmie tzw. pakiet demokratyczny, przyznający więcej uprawnień opozycji parlamentarnej. PiS chce m.in. zakazać urzędnikom płacenia służbowymi kartami za, jak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, przedsięwzięcia, co do których nie wiadomo, czy są służbowe, czy prywatne. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz pozostanie na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla szefa MSW. Głosowanie poprzedziła długa przerwa. Były szef PSL Waldemar Pawlak zaproponował, aby ogłosić przerwę w posiedzeniu Sejmu do 22 lipca, aby w tym czasie prokurator generalny w trybie nadzoru nad prokuraturą i premier w trybie nadzoru nad CBA przedstawili Sejmowi informacje, czy są poważne zarzuty wobec posła Jana Burego. Sejm odrzucił prośbę posła PSL. Natomiast prezes PSL Janusz Piechociński złożył w Sejmie dwa wnioski o informację rządu w sprawie czwartkowego przeszukania CBA w biurze Jana Burego, a także w sprawie zwołania w trybie pilnym posiedzenia sejmowej speckomisji. Wczoraj CBA przeszukało biuro polityka PSL-u w Rzeszowie w ramach śledztwa dotyczącego powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury w zamian za korzyść majątkową i osobistą. W ramach śledztwa zarzuty powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury w zamian za korzyść przedstawiono dwóm biznesmenom z branży paliwowej z Leżajska. Dziś prokurator generalny Andrzej Seremet zawiesił w czynnościach szefową rzeszowskiej prokuratury apelacyjnej Annę Habało. W Sejmie będzie nowy klub parlamentarny Sprawiedliwa Polska. Będzie on skupiał polityków Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i Polski Razem Jarosława Gowina. Przewodniczącym klubu został Jarosław Gowin. Politycy zapowiedzieli, że nie wezmą udziału w Kongresie Zjednoczenia Prawicy organizowanym w sobotę przez Prawo i Sprawiedliwość. Podkreślali, że nie oznacza to braku woli w procesie zjednoczenia. Sejm odrzucił poprawkę Senatu umożliwiającą przechodzenie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego w wieku 75 lat. W nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym pozostał zapis o podniesieniu tej granicy z 70 do 72 lat. Podczas głosowania niemal jednogłośnie Sejm uchwalił zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Nowela zakłada, że kompania węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS. MSZ kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie spoliczkowania eurodeputowanego PO Michała Boniego przez europosła Janusza Korwin-Mikkego. Do incydentu doszło podczas spotkania polskich europosłów zorganizowanego przez MSZ. Badania potwierdziły 8 przypadek zarażenia afrykańskim pomorem świń u dzików w Polsce. Padłego dzika znaleziono na obszarze objętym ograniczeniami w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Komitet konkursowy Kraków 2022, który koordynował starania o organizację zimowych igrzysk olimpijskich, rozwiązany i postawiony w stan likwidacji. Starania o zimowe igrzyska przerwano, bo w referendum przeciwko planom zorganizowania tej imprezy w Krakowie opowiedziało się 69,72% głosujących. Starania o zimowe igrzyska olimpijskie kosztowały w ciągu 2 lat około 11 milionów złotych. IPN zakończył prace archeologiczne na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie, których celem było odnalezienie szczątków ofiar reżimu komunistycznego. IPN poinformował, że prokuratura zabezpieczyła szczątki 4 osób. Prace archeologiczno-sondażowe poza wydobyciem szczątków ofiar terroru komunistycznego miały na celu określenie lokalizacji i rozmiarów obszaru, na którym w latach 1945-48 dokonywano potajemnych pochówków. 11 lipca przyjęto umownie jako datę pamięci o wołyńskim ludobójstwie. Ten dzień nazwano później Krwawą Niedzielą. Uznany za apogeum zbrodni wołyńskiej, stał się jej symbolem. 71 lat temu w około 100 polskich wsiach na Wołyniu ukraińscy nacjonaliści rozpoczęli ludobójstwo Polaków. Od wideł, siekier, noży i kos ginęły dzieci, kobiety, mężczyźni i starcy w większości zgromadzeni tego dnia na niedzielnych mszach świętych. Łącznie zginęło nawet 200 tysięcy osób. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ujawniono nowy dokument w sprawie zbrodni katyńskiej. Może on pomóc w uściśleniu daty decyzji Józefa Stalina o rozstrzelaniu polskich oficerów w 1940 roku. Treść zapisów ujawniła rosyjska Nowaja Gazeta. Ustawa zakazująca białoruskim żołnierzom i ratownikom korzystania z karty Polaka jest zgodna z konstytucją, uznał Trybunał Konstytucyjny Białorusi w orzeczeniu opublikowanym na państwowym portalu prawnym. W październiku 2012 roku wszedł w życie podobny zakaz dotyczący członków parlamentu i urzędników. Na wschodzie Ukrainy w ataku prorosyjskich separatystów zginęło co najmniej 30 ukraińskich żołnierzy i pracowników Straży Granicznej, poinformował doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Arsena Awakowa. W obwodzie ługańskim szereg miejscowości pozostaje w rękach separatystów, w tym stolica regionu. Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły rozszerzenie o 11 osób listy objętych sankcjami wizowymi i finansowymi w związku z kryzysem na Ukrainie. Nazwiska zostaną ogłoszone w sobotę. Sankcje obejmą przede wszystkim prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy. Ukraina i Rosja rozpoczną konsultacje na temat możliwych zagrożeń dla ich współpracy gospodarczej, wynikających z umowy stowarzyszeniowej Unia Europejska-Ukraina, poinformował unijny komisarz do spraw handlu po trójstronnych rozmowach w Brukseli. Według komisarza do 20 lipca Rosja ma przedstawić precyzyjną listę swoich obaw związanych z zawarciem przez Unię Europejską i Ukrainę umowy stowarzyszeniowej wraz z porozumieniem o wolnym handlu. Rosyjskie władze najprawdopodobniej przedłużą tymczasowy azyl udzielony byłemu współpracownikowi służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, Edwardowi Snowdenowi, ponieważ jego życie jest zagrożone, powiedział przedstawiciel ciała doradczego służb imigracyjnych Rosji. Snowden, ścigany w Stanach Zjednoczonych za ujawnienie tajnych informacji o inwigilacji obywateli, otrzymał tymczasowy azyl w Rosji do końca lipca bieżącego roku. Zbrojne ramię organizacji palestyńskiej Hamas ostrzegło linie lotnicze, że zamierza dokonać ataku rakietowego ze strefy Gazy na międzynarodowe lotnisko Ben Guriona pod Tel Awiwem, które jest głównym portem lotniczym Izraela. Radykałowie ostrzegli przewoźników, aby tam nie latali. Egipt zamknął ponownie jedyne prowadzące z jego terytorium do strefy Gazy przejście graniczne Rafah po tym, gdy otwarto je na jeden dzień dla ewakuacji rannych, poinformowała administracja spraw wewnętrznych strefy Gazy. Jak podała ONZ-owska Agencja Pomocy Uchodźcom, UNRWA, przez Rafah ewakuowano w czwartek do Egiptu 501 Palestyńczyków. Na dokonywane ze strefy Gazy od początku bieżącego tygodnia ataki rakietowe Izrael odpowiada uderzeniami lotniczymi, które spowodowały już śmierć blisko 100 osób. Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców postuluje przyjęcie w Europie dalszych 100 tysięcy uchodźców syryjskich w ciągu najbliższych 2 lat. Z 2 800 000 osób, które uciekły z Syrii przed wojną domową, do Europy trafiło zaledwie około 123 tysięcy. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.